Dobry wieczór, Lech Pilarski, witam Państwa. Dziś w tajemnicach naszych czasów mówić będziemy o Syberii, ale nie o tej Syberii przymusowych deportacji, ale dobrowolnych przesiedleń Polaków. Takie były, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, do tej pory zawsze nam się Syberia kojarzyła ze zsyłkami, a dzisiaj troszeczkę o innym obrazie Syberii powiemy, chociaż ten wątek tragiczny również się przebija. W naszym studiu goście Bogusław Kozel z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku oraz Agnieszka Kaniewska, która właśnie przyjechała do Białegostoku z Tomska.
Dokładnie tak, dzień dobry.
Też tam tak deszcze padają intensywne jak w Białymstoku?
Nie, ale w syberyjskim Białymstoku w niedzielę, w sobotę było plus 35 stopni.
A, to prawie syberyjskie upały, tak?
Tak, dokładnie.
Takie są tam różnice temperatur pomiędzy zimą, bo zima jest rzeczywiście bardzo mroźna.
Tak, zima minus 40, a minus 30 to taki standard.
A teraz w lecie plus 35, a zatem wspaniała pogoda. To może wyjaśnijmy, przypomnijmy, jak to się działo, że Polacy dobrowolnie na Sybir wyjechali i po co?
Mhm. Mieliśmy okazję już o tym kiedyś rozmawiać, tak? Przy okazji ogólnego procesu migracji dobrowolnych na Syberię. Natomiast dzisiaj skupimy się troszeczkę...
To było 4 lata temu.
Tak, to było 4 lata temu. Natomiast dzisiaj skupimy się na takim bardzo bliskim białostoczanom wątku, właśnie na historii założenia miejscowości Białystok na Syberii, w pobliżu Tomska właśnie. I przypomnijmy sobie troszeczkę o tym, że pod koniec XIX wieku, kiedy na tych obszarach, na których dzisiaj mieszkamy, czyli w ówczesnej guberni grodzieńskiej, panował, mówiąc wprost, głód ziemi, tak? Czyli w ziemi nie wystarczało, tak, żeby, można powiedzieć, że było to takie rolnicze bezrobocie, tak? Ludzie po prostu szukali nowych perspektyw, po prostu finansowych, tak? Szukali miejsca, gdzie można wyjechać, gdzie można ziemię otrzymać i pracować. No wówczas społeczeństwo było jednak, zajmowało się rolnictwem głównie.
Ale to nie oznacza, że tej ziemi w ogóle nie było, tylko były takie przepisy, które na przykład uniemożliwiały Polakom kupowanie tej ziemi.
Oczywiście, to jest jedna kwestia. Druga sprawa to było wieczne dzielenie, tak, gospodarstw na mniejsze, które stawało się po prostu ekonomicznie niewydolne.
Plus jeszcze duża własność, która też ograniczała ten zasób areału do użytkowania.
Oczywiście, a poza tym brak też infrastruktury takiej melioracyjnej, na przykład, który też zmniejszał ogólny obszar gruntów. I do czego dochodzimy? Dochodzimy do tego momentu, że ludzie szukają po prostu szczęścia bardzo daleko od miejsca swojego zamieszkania, szukając po prostu miejsca do emigracji.
Ale to się spotkało z pewnymi carskimi działaniami, bo pojawił się jeden z premierów, który postanowił zagospodarować Syberię, przebudować całe państwo i za tym poszły pewne działania, które miały spowodować, żeby ludzie z tych zachodnich krańców imperium przenieśli się na Syberię. Mhm.
To oczywiście mowa jest o Piotrze Stołupinie, tak, który podjął się reformy rolnej, który rzeczywiście był wielkim, no, powiedzmy sobie, zwolennikiem, tak, kolonizacji Syberii, chciał tę kulturę rolną podnosić, a zdawał sobie sprawę z tego, że ona na zachodzie ówczesnego imperium stoi rzeczywiście lepiej. Natomiast syberyjski Białystok powstaje jeszcze na długo przed reformą Piotra Stołupina. Tak naprawdę w tych pierwszej fali takich prawie że nielegalnych jeszcze emigracji na Syberię. Tak naprawdę ten proces zaczyna się w latach 70., o tych kiedyś mówiliśmy, że sprzedawano Syberię jako takie, no, miejsce, powiedzmy sobie, cokolwiek takie, no, sielankowe, tak? Mówiło się w różnych takich...
Klondike, ale nie w Stanach Zjednoczonych.
Dokładnie, mówiło się w różnych prospektach, że no, po prawdzie na Syberii jest jeszcze zimno, tak, ale jak się wyrąbie lasy, to słońce szybciej nagrzeje ziemię, tak, i będzie można tam wyjechać i szybko się rozwijać. Tak? Generalnie takie przekonanie panowało. No cóż, no, ludzie nie byli tutaj zbyt wykształceni, tak, na tej grodzieńszczyźnie, także bardzo często ulegali takim namowom. No, w przypadku Białegostoku sprawa była już sformalizowana. Wysłano tam najpierw, można by powiedzieć, takich pionierów, tak zwanych hadoków, którzy mieli sprawdzić, wybrać odpowiednie grunta z katalogu, tak, i dopiero wówczas zaprosić rodzinę.
I kiedy ten wyjazd nastąpił?
W 1898 roku ci ludzie dotarli już tam na miejsce tak naprawdę i od tego momentu historycznie datuje się rozpoczęcie w ogóle istnienia tej osady. I jeszcze wówczas nie jako Białystok, a jako posiołek Noworybałowski, ale to jest początek, powiedzmy, historii tego osiedla.
Może spróbujmy geograficznie ten Białystok usytuować. Tomsk i Białystok.
Tomski Białystok. Ja twierdzę, że Tomsk jest w takim sercu Syberii. Może dlatego, że jest mi bliski. Tomsk znajduje się w zachodniej Syberii. Natomiast Białystok to jest około 180-200 kilometrów od Tomska na
czyli
taki
tak
północny
jak z Białego Stoku do
zachód.
Warszawy.
Tak, dokładnie.
Mniej więcej podobna odległość.
Tak.
Tylko pewnie nie ma takiej drogi dobrej.
Droga jest dobra główna, natomiast jak skręca się z głównej trasy do Kołpaszewa, to już zaczyna się podróż po różnych wykopkach.
Współcześnie, ilu mieszkańców liczy Białystok?
Dzisiaj w wiosce mieszka około 240 osób. To są osoby zarówno z polskimi korzeniami, ale obecnie wioska jest też zamieszkana przez Rosjan i przez Ormian.
A na początku to ilu było mieszkańców? Ilu tam kolonistów pojechało?
Na początku pojechało tam kilkanaście rodzin tak naprawdę. I mówiąc już tak zupełnie statystycznie, to w roku 1916 ta miejscowość miała największą liczbę ludności, która przekroczyła 500 osób. Także była to dosyć imponująca, powiedzmy sobie szczerze, liczba.
I wszystkie wyjechały stąd tam?
Tak, wszystkie wyjechały stąd z guberni grodzieńskiej i wileńskiej, czyli tak naprawdę z tego przekroju takiego od Radzenia Podlaskiego aż po Wilejkę.
To spory teren.
To spory teren, tak.
Musieli się gdzieś zgromadzić, czyli dojechać czy do Grodna, czy jak ten transport ruszał?
Podróżowali koleją. I tą koleją aż do Tomska, tak? No bo ona już wówczas funkcjonowała. Także tak to się zaczęło.
Co na miejscu dostawali?
Na miejscu w tym okresie były wprowadzone różnego rodzaju ulgi podatkowe i mówi się o tym, że przez pierwsze 3 lata płacili zdecydowanie mniejsze podatki gruntowe, więc to jest podstawa. I warto też wspomnieć o tym, że sama podróż koleją była częściowo finansowana w całości, częściowo też były tak zwane bilety promocyjne na przejazd, w zależności od liczby ludzi w rodzinie, którzy wybierali się na Syberię.
I warto też pamiętać, że te osoby, które chciały legalnie wyjechać wówczas na Syberię, musiały mieć też pewne zabezpieczenie finansowe. To zabezpieczenie finansowe, to jeżeli dobrze pamiętam, to było wówczas 500 rubli, które trzeba było mieć ze sobą.
Ale skąd oni mieli? Bo przecież
spieniężali majątki tutaj na miejscu.
A, sprzedawali to, co mieli i tak. Zabierali pieniądze i tam mieli ten bonus albo taki ze sobą.
Albo specjalnie też wyjeżdżali do większych miast, żeby zarobić na tę podróż.
To było dosyć ciekawe, dlatego że ten proces on się nie odbywał tylko w jednym małym Białymstoku, tak? Tylko w wielu miastach na Syberii były takie specjalne urzędy przy guberniach, które zajmowały się planowaniem różnych udogodnień. W Tomskim Archiwum jest przepiękny zespół po prostu, który opowiada o tym, jak projektowano rozwiązania standardowe, na przykład szkoły dla przesiedleńców, tak? Domy dla przesiedleńców, szpitale i tak dalej. Większość z nich nie...
Czyli nazywano ich przesiedleńcami czy kolonizatorami?
Przesiedleńcami.
Nawet w rosyjskiej terminologii to są dobrowolni przesiedleńcy.
Bardzo często myślę na ich dobrowolcy po prostu.
Tak, dobrowolcy. Dobrowolni przesiedleńcy, dobrowolcy. U nas pojawiają się hasła osadnicy.
Jakie gospodarstwa mieli?
A to jest ciekawostka taka, tak? Dlatego, że oni mieli, jakby były wytyczone działki, tylko te działki były porośnięte przez tajgę, tak? To nie były grunta przygotowane, a więc tak naprawdę to zależało od uporu rodziny, ile się uda tego drzewostanu po prostu wyciąć, usunąć, tak? Żeby można było podjąć grunt. Pamiętam, ojciec Wasyla Haniewicza, tak, Antoni Haniewicz, mieszkaniec dzisiejszego Białegostoku, opowiadał taką historię, że jeden z sąsiadów, kiedy przyjechali na Syberię, z jakiegoś tutaj takiego maleńkiego gospodarstwa pod Grodnem, padał na ziemię i przykładał dłońmi po prostu tyle ziemi, ile mógł tylko objąć wokół siebie, mówiąc moje, tak?
A później się okazało, że musiał znacznie więcej wykarczać.
No oczywiście.
Także... Czyli historia podobna do tej, która dotyczyła również kolonizatorów z Polski, którzy pojechali na przykład do Brazylii. Też dostawali kawałek tam tej puszczy amazońskiej, musieli wykarczować i zakładać gospodarstwo.
No tak, tylko druga strona świata.
Tak, myślę, że to bardzo, bardzo adekwatne porównanie. I bardzo podobnie też odbywały się te procesy wsiąkania tak, w tę społeczność. Tak? No wiadomo, ci ludzie jadąc stąd wiedzieli ze sobą wszystko. Tak? Wiedzieli ze sobą kulturę, przyzwyczajenia, religię przede wszystkim. Tak? No i z tym związane jest też kolejna tak naprawdę budowla, która się tam za chwileczkę pojawi, tak? Która będzie jedną z pierwszych tak naprawdę.
Czyli kościół. No bo zwykle w takich miejscach, gdzie było sporo osiedleńców, jeśli pojawiał się kościół, to znaczy, że się już udomowili, zadomowili i nie postanowili nie opuszczać tych terenów.
To też, to była potrzeba takiego związania się czy odniesienia do swoich ziem rodzinnych i też potrzeba tego, żeby znalazło się miejsce kultu, miejsce wiary. Do tego momentu ludzie modlili się po prostu u siebie w domu.
zbudowali kościół. O kościele to jeszcze w trakcie tego programu poopowiadamy, bo ta ich sielanka syberyjska zbyt długo nie trwała.
Prawdę mówiąc, nie. No, trwała krócej niż 20 lat. Tak? No, bo pierwszym takim uderzeniem dla tej społeczności był wybuch I wojny światowej, no i pobór do wojska. Tak? No, więc mężczyźni w dużej mierze zostali zaangażowani. Powoli wracają z frontu, tak, okaleczeni. Zaczyna się rewolucja, tak, wieś jest nękana, tak jak wszystkie inne, przez jakieś bandy, tak, czy to po jednej, czy po drugiej stronie. Więc zaczynają się takie niebezpieczne wydarzenia, po prostu, które odsuwają zupełnie ten cień sielanki. No wiadomo, Po zwycięstwie bolszewików, tak, będzie się zmieniał też ustrój rolny. Pierwsze tak naprawdę takie poważne represje dotkną tę społeczność już na początku lat 20., w 1921 roku bodajże, tak, kiedy zostanie zgładzony proboszcz, tak, ówczesnej parafii. Więc tak to będzie się to rozwijało.
I co, zostali pozbawieni swoich gospodarstw, zakładano tam przymusowy kołchoz?
Tak, założono tam kołchoz Czerwony Sztandar, tak, Krasne jest Znamia, który no, oczywiście stał się jednym z takich powodów dalszych represji, tak? No bo oczywiście byli ludzie, którzy nie chcieli oddać ziemi tak z takim trudem wcześniej przecież wykarczowanej, tak, przygotowanej. Teraz nagle przychodzi jakaś nowa władza, tacy jak jakieś towarzystwo z czerwonymi opaskami na ramionach i zabiera, tak, i odbiera im własność. Więc tutaj no, rozpoczyna się konflikt, tak? Ten konflikt skończy się tragicznie w roku 1937 i 8 tak naprawdę.
Czyli ta wielka stalinowska akcja antypolska.
Tak, ta akcja, o której w tym roku będziemy jeszcze wielokrotnie opowiadali, z tego względu, że przypada no, kolejna 80. już rocznica słynnego rozkazu 00485, wydanego przez Nikołaja Jeżowa na początku 11 sierpnia 1937 roku, który no, zakładał rozprawę, tak, z mniejszością polską. Przede wszystkim z tą najbardziej aktywną częścią, ale po chwili, kiedy ruszyła maszyna terroru, tak naprawdę nie pytano już, czy ktoś jest aktywny, czy nieaktywny. Najważniejsze, żeby miał nazwisko chociaż brzmiące troszeczkę po polsku. No i ta tragedia dotyka też syberyjski Białystok. Tak?
I to bardzo tragicznie.
Tak, mówi się właśnie o tragedii, białostockiej tragedii, tragedii Białego Stoku. Z tego względu, że w ciągu tych dwóch lat, czyli 37 rok i 38 rok, znika praktycznie całkowicie męska część społeczeństwa. Zostają oni aresztowani, następnie odprowadzeni do Kołpaszewa, gdzie odbywają się rozstrzelania i mówi się o liczbie około 100 osób represjonowanych. To nie są tylko rozstrzelani, natomiast to jest około 100 osób i warto zwrócić uwagę, że liczba mężczyzn w tych latach w wiosce to było 129 osób. Więc można spojrzeć, jaka
prawie
to
prawie wszystkich.
Dokładnie tak. I wioska właściwie została taką wioską kobiet, więc pamięć, jeżeli popatrzymy się na czasy dzisiejsze, pamięć o tej wiosce tak naprawdę jest niesiona przez kobiety.
Nie ocalał nikt, kto nie ukończył 16 lat?
17.
Tak, 17 lat. Mhm. Tak, dokładnie. Jeden starszy człowiek też ocalał, natomiast on zmarł w więzieniu z racji wieku.
Czyli tam tak tragedia w tymże Białymstoku, nie mówimy o tym, co się wydarzyło tutaj na Białorusi, bo też tutaj ta akcja się mocno zaznaczyła przecież. Ta akcja antypolska z 1937-1938 roku.
Na pewno jeszcze w tym roku wrócimy do tego tematu właśnie przy okazji wystawy, którą Muzeum Pamięci Sybiru będzie odsłaniało właśnie 11 sierpnia, tak, żeby przypomnieć o tym, że tak naprawdę to pierwszymi ofiarami wielkiego terroru byli Polacy, także była to pierwsza grupa, która została wzięta na celownik. No a co się wydarzyło dalej, to z grubsza wiemy, tak, to jest po prostu ponad 100 tysięcy ofiar.
Teraz powróćmy do owego kościoła. Powstał na początku XX wieku w syberyjskim Białymstoku. Istniał sobie do czasów bolszewickich.
Tak, kościół został zbudowany dokładnie w 1908 roku. Wtedy nastąpiło poświęcenie tego kościoła i służby odbywały się przez kilkanaście lat wraz z przyjściem władzy sowieckiej. Coraz rzadziej odbywały się msze, liturgie i ostatnia msza, ostatnia liturgia jest datowana bądź na 29 rok, bądź na 31. Tutaj są jeszcze rozbieżności nawet w danych archiwalnych. Kościół zostaje zamknięty, natomiast co jest paradoksem, można tak to określić, chociaż w tym okresie większość, czy prawie wszystkie kościoły były zupełnie likwidowane, były niszczone, czy były po prostu znoszone. Ten budynek ocalał. Jedyne co, to rzeczywiście został obniżony, ponieważ był to dosyć wysoki budynek. Została zniesiona dzwonnica. Wszystkie snycerskie dekoracje zostały ściągnięte. Ze środka zostały powyciągane święte rzeczy, obrazy, ołtarz. We wspomnieniach obecnych mieszkańców pojawiają się właśnie opowieści o tym, jak wyglądało wyciąganie przez Sowietów całego wyposażenia i dla ludzi jest to takie też traumatyczne przeżycie, które zostało bardzo głęboko w ich wspomnieniach.
Jednym słowem, kościół został ogołocony.
Tak, kościół został ogołocony i można użyć takiego kolokwialnego słowa, że zamienił się właściwie w coś w rodzaju szopy. Natomiast z racji tego, że był to duży budynek, to w okresie wojennym został zamieniony na skład zboża, na magazyn zboża i to paradoksalnie jak gdyby pozwoliło przetrwać temu budynkowi. I też ta kubatura w roku 1945 została wykorzystana w taki sposób, że otworzono tam klub. Czyli odbywało się różnego rodzaju wystąpienia, działało tam kino, tańce. Właśnie z racji tego, że był to największy budynek, który w wiosce, który był w stanie pomieścić tam społeczność. I chodzili tam właściwie wszyscy, i stare, i młode pokolenia. Klub funkcjonował do lat 80. Młodzież, tak to nazwijmy, albo pokolenie, które urodziło się po wojnie, marzyło o takim klubie z prawdziwego zdarzenia, żeby to był duży budynek, żeby to był budynek ceglany, ponieważ ta drewniana budowla nie miała dla nich dużego znaczenia, nie była funkcjonalna i rzeczywiście w latach 80. z jednej strony spełnia się marzenie tego nowego pokolenia białostoczan. Zostaje wybudowany dwupiętrowy, duży budynek z dużą salą kinową, z salą taką na wystąpienia, ale w tym momencie ten kościelny budynek zostaje właściwie porzucony i stoi i zaczyna niszczeć. W momencie, kiedy kościół był budowany, mieszkańcy wybierali, nazwijmy to, dostojne miejsce w wiosce. Kościół był zbudowany na wzgórzu, w centralnym miejscu wioski. Dookoła posadzono drzewa, cedry, świerki i rzeczywiście prezentował się okazale. Natomiast wraz z upływem lat kościół zszedł jak gdyby na drugi plan. W okolicy pojawił się sklep, jakaś studnia, właśnie gdzieś niedaleko stanął ten nowy klub i właściwie to był już taki budynek, który tak naprawdę podupadał i w latach 80. już nikt nie myślał na temat kościoła. Natomiast okres pierestrojki to jest takie nowe życie. Można powiedzieć, że przychodzi taka nadzieja. I na początku lat 90. Przyjeżdża do Białegostoku biskup po 50 latach i społeczność Białegostoku zwraca się do władz obwodu z prośbą o to, żeby kościół, budynek oddać z powrotem w ich ręce, ponieważ wcześniej utracili właśnie na rzecz władzy sowieckiej. I oni otrzymują zgodę na to, żeby odzyskać ten budynek. I to są lata 90., to jest początek, to jest dokładnie rok 90. W roku 91 społeczność Białegostoku, polska społeczność Białegostoku wystosowuje list z prośbą do Polaków, do mieszkańców Polski, z prośbą o wsparcie na odbudowę tego kościoła, tego odzyskanego miejsca, które jest taką łącznością z przodkami i łącznością też właśnie z ojczyzną. I różnego rodzaju staraniami, właśnie tą pomocą, która przyszła i z Polski, ale też z zagranicy, ponieważ w odbudowie kościoła uczestniczył między innymi niemiecki architekt, udało się kościół od nowa odbudować, przy czym został on przeniesiony, został on najpierw rozebrany i przeniesiony w inne miejsce, nazwijmy to właśnie jak gdyby odpowiadające randze
tej świątyni.
Tak.
I istniał, funkcjonował do...
Mówimy o tym nowym, tak?
Tak.
Kościół został wybudowany i poświęcony 13 czerwca 98 roku i działał do 18, do nocy właściwie, 18 na 19 kwietnia 2017.
I spłonął w tym.
I spłonął, dokładnie.
Tej tragicznej nocy. Teraz wszyscy zbieramy pieniądze, żeby wesprzeć społeczność syberyjskiego Białegostoku, by ten kościół odtworzyć.
Tak, chcielibyśmy odtworzyć kościół, zbudować na fundamentach, ponieważ zostały jedynie ceglane fundamenty z kościoła, który został odbudowany wcześniej, w latach 90., więc chcielibyśmy zbudować kaplicę, która symbolicznie będzie takim też miejscem nie tylko modlitwy, ale też miejscem pamięci. Jest organizowana zbiórka w Polsce i też za granicą, zbiórka funduszy na odbudowę kościoła w syberyjskim Białymstoku.
A jutro w Muzeum Pamięci Sybiru będzie otwarcie wystawy.
Tak naprawdę otwarcie wystawy odbędzie się nie tyle w samym Muzeum Pamięci Sybiru, co na Rynku Miejskim, tuż przed Archiwum Państwowym o godzinie 12, gdzie zechcemy pokazać na kilkunastu planszach kadry z życia współczesnego Białegostoku, w tym właśnie z Gliszcza, tak, po kościele, który tam spłonął, tak żeby odwołać się troszeczkę do państwa wyobraźni, tak żeby spróbować może troszeczkę zagrać też na uczuciach, tak? Bo proszę pamiętać, Agnieszka opowiada o tym, że wybudowano tam dom kultury, tak? Ten dom kultury dzisiaj zupełnie nie funkcjonuje, tak? To jest jedna z największych ruin, tak naprawdę.
To jest kolejna ruina. To jest dokładnie kolejna ruina, więc klub wybudowany na potrzeby społeczności został zamieniony w ruinę, tak jak poprzednio kościół, więc taki też paradoks historii. Mm.
I tak naprawdę no, ta odbudowa tego kościoła to jest nie tylko odbudowa kościoła, to jest próba z naszej strony też troszeczkę odbudowy tej wspólnoty, tak, odbudowy więzi z tego syberyjskiego Białegostoku z Polską, tak.
A zatem zapraszamy jutro, 21 czerwca, na godzinę 12 na plac przy Archiwum Państwowym w Białymstoku, rynek Kościuszki 4. Tam zobaczycie państwo syberyjski Białystok na planszetach rozstawionej wystawie i będziecie mogli także przyłączyć się do wsparcia.
Dokładnie.
Dla akcji odbudowy kościoła.
Tak, na planszach znajdą się też numery kont, nazwa strony internetowej, która jest, a o 17 zapraszamy na Sienkiewicza 26 na prezentację właśnie o syberyjskim Białymstoku też jutro.
A zapraszani Agnieszka Kaniewska, która właśnie wróciła z Syberii, i Bogusław Kosel z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia po wakacjach.